Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Kiedy byłam na konferencji we Wrocławiu na początku czerwca, usłyszałam, jak dwóch młodych mężczyzn opowiada sobie o świetnej według nich książce. Podsłuchałam, usłyszałam, że to jest opcja Benedykta. Poprosiłam o autora. Jest to autor Rod Dreher. Tytuł pełny. Opcja Benedykta. Jak przetrwać czasy neopogaństwa. Czytałam tą książkę z nieustającym zaciekawieniem do ostatniej jej strony, a stron ma ponad 300, i zastanawiałam się, kim jest autor. Myślę, przecież podobnie jak my, ludzie kultury wschodu albo jej pogranicza, Amerykanin, takiego spojrzenia na procesy cywilizacyjne, na ocenę wartości kultury odrodzenia, oświecenia średniowiecza, praktycznie nie spotykam o torów zachodnich. Ale autor coraz odsłania swoją twarz, niczym narrator w powieści, i dowiaduje się trochę o autorze, że urodził się w stanie Luizjana, potem wyjechał, potem gdzieś tam robił karierę, potem wrócił do stanu Luizjana, ponieważ urzekła go taka, jak gdyby można powiedzieć, małomiasteczkowość tego stanu, kiedy wszyscy wszystkich znają, wszyscy wzajemnie pomagają sobie i są sobie zainteresowani. Urodziło mu się troje dzieci. W swoim życiorysie dokonał dwóch konwersji. Jedno na rzymski katolicyzm, nie pisze z jakiego wyznania, czy z ateizmu, czy z innego wyznania, a drugą na prawosławie. I tą książkę już napisał jako prawosławny. I wtedy zaczęłam rozumieć, dlaczego nasze postrzeganie zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych jest tak podobne. Główna opowieść oparł na klasztorze benedyktyńskim w Nursi, czyli w północnych Włoszech, założonym w VI wieku przez świętego Benedykta, czyli w czasach niepodzielonego chrześcijaństwa. Przygląda się regule benedyktyńskiej, która jest bardzo zbieżna z regułami, z regułą naszych monasterów, jeżeli chodzi o ascezę, o post, o modlitwę, o nieustanną modlitwę, o przebaczenie, o skruchę, o smirenie i tak dalej, i tak dalej. I ten klasztor funkcjonował mnóstwo setek lat, aż został zamknięty przez Napoleona Bonapartego. I znowu mnie zadziwiło. Kiedy ja dotykam się tematu Napoleona, to ja go postrzegam jako tyrana. No niestety, jako oprawcę, który doprowadził do śmierci kilka milionów ludzi w Europie. Nie mówię ile, ponieważ są bardzo różne zdania na ten temat. 3-5 milionów, może więcej. Który podbił całą Europę, sięgnął po Moskwę, podbił północną Afrykę. I był wychowankiem rewolucji francuskiej, który nie znosił religii, ale był uwielbiany przez literaturę polską romantyczną i przez Polaków. A Rod Dreher, który należy w sumie do kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej, tyle że przyjął prawosławie, mówi o tym, że to był tyran, że to ten tyran właśnie zamknął klasztor benedyktynów, który trwał od VI wieku po początek wieku XIX i przez 200 lat klasztor nie istnieje. I dopiero pojawiła się grupa ludzi, którzy przybyli ze Stanów Zjednoczonych i odnowili tam życie mnisze i poznali tę regułę i starają się żyć w ascezie inaczej niż w rozluźnionych bardzo regułach świata zachodniego, monastycznego, zresztą bardzo rozmytego, jak wiemy. I to dla niego była inspiracja do rozmów, jak gdyby rozmów przez niego prowadzonych i uświadamiania sytuacji, że stoimy jako chrześcijanie świata zachodniego na krawędzi, że rozpoczyna to potopem w Luizjanie i to jest jakby taka aluzja do wielkiego potopu, że my w zasadzie odcięliśmy, i to dość gwałtownie, bo w ciągu ostatnich 100 lat, szczególnie w latach 60., kiedy była rewolucja kulturowa, przez niektórych nazywana seksualną rewolucją, i my jesteśmy dziećmi tego XX wieku, a szczególnie dziećmi tejże rewolucji, kiedy Kościół tak staje się dostosować do ducha czasu, kościoły zachodnie, że stają się jak gdyby miejscami rozrywki, a nie modlitwy. Bo człowiek współczesny potrzebuje wygody, rozrywki, ma dobrobyt, jakiego nigdy nie dotowano dotychczas w historii, ale jeszcze z tego dobrobytu nie jest zadowolony, bo chce mieć więcej. W związku z tym zapomniał, co to jest post, zapomniał, co to jest asceza, zapomniał, co to jest troska o drugiego człowieka, czym jest opieka nad drugim człowiekiem, i dąży do wiecznej wygody i wiecznej rozrywki, przy tym nie czuje się w tym dobrze. I właśnie Ron Dreher pyta się, na ile Kościół zachodni uległ tej rewolucji lat 60. Na ile ta rewolucja uderzyła go w same serce, bo on uważa, że tak, że uderzyła. Że chociaż nie atakowała ani buldożerem, ani ogniem, ani mieczem, tak jak rewolucja październikowa, to jednak miała swoje inne metody, by Kościół niszczyć, i Kościół, chcąc się dostosować do tak zwanego ducha czasu, wszedł w nurt tej rewolucji. Ta książka jest ważna również dla nas, jako ludzi wschodu. Bo niestety jest tak, o czym zresztą mówił arcybiskup Jakub w bardzo ciekawym wywiadzie zamieszczonym w poprzednim numerze, że my ulegamy trendom zachodnim, a to bardzo rozbija i naszą rodzinę, i naszą wspólnotę jako prawosławny, bardzo wpływa na młodzież, chociaż Władyka Jakub ma nadzieję, że młodzież zachowuje się sinusoidalnie. Raz jest bliżej cerkwi, raz jest dalej, ale nam trzeba na to bardzo uważać. I ta książka jest bardzo potrzebna do czytania i dla młodzieży, i dla dorosłych, ponieważ to, co się dzieje na Zachodzie, jak fala później przychodzi do nas i my ciągle nie potrafimy się wyzwolić z mód zachodnich. Ciągle nie potrafimy swojej tożsamości budować. A te mody bywają bardzo zgubne, bo one są zgubne dla cerkwi, kościoła jako wspólnoty, ponieważ budują, o czym Dreher pisze, budują człowieka jako jednostkę, jako indywiduum, które jest absolutnie skupione na sobie. I tak samo w szkołach te dzieci się wychowuje i rozbija rodzinę, ponieważ mamy w tej chwili mniej więcej już w Polsce 1/3 rodzin rozbitych, a w Stanach Zjednoczonych, jak on tutaj przytacza rozmowę dwóch starszych pań, które siedzą w ciepłe popołudnie na swojej werandzie, jeszcze jest wczesna wiosna, i gaworzą. I jedna i druga jakoś miała wysyp odwiedek. Urodziły się dzieci u najbliższych znajomych w rodzinie, ale żadna z nich nie była w pełnej rodzinie. Żadna. Wszystkie samotne matki wychowujące samotne dzieci. I to jest tragedia dla dzieci, jeszcze przez nich niedoświadczona. I jeżeli my chcemy iść za modą zachodnią i zafundować sobie taki świat, że wszyscy będą żyć oddzielnie, nawet jeżeli nas nie obchodzi wspólnota kościelno-cerkiewna, to my po prostu zginiemy w swojej w samotności. Starsi bez opieki, dzieci z połowiczną opieką albo w dramatach konfliktów żyjący. Roddreher, co mi się bardzo podoba, mówi to, co ja czuję od dawna, że Kościół czy Cerkiew musi różnić się od świata. Bo nie ma racji istnienia Kościół, który wygląda, mówi i brzmi tak samo jak świat. I o tym na szczęście przypomina ciągle Cerkiew Prawosławna, która jako jedyna chyba z konfesji chrześcijańskich ciągle stara się być odmienna w architekturze cerkiewnej, w melorecytacji, w języku sakralnym u nas cerkiewnosłowiańskim, w śpiewie, w szatach, w dymie kadzidlanym, nawet w pozdrowieniach w dni świąteczne i w ogóle w okresie paschalnym. Ona nie słucha podszeptów rozumu, że to jest tylko pusty ceremoniał, jak na zachodzie się śmieją, a to tylko dym kadzidlany. I że ten ceremoniał trzeba uprościć, a potem wyrzucić w ogóle i dostosować się do ducha czasu. No bo po co jest nam ten Kościół? Chyba jako centrum rozrywki, ale ludzie, którzy są specjalistami od rozrywki, rozrywkę przygotują dużo doskonalej niż duchowni, którzy kształcili się w sferze przewodnictwa duchowego. I teraz pytanie kolejne jest dość istotne, bo nie jest to jedynie diagnoza czasów i narzekanie, że to nie my, że jesteśmy na skraju krawędzi, tylko próba dania recepty temu światowi. I co mi się podoba, nie jest to utopia, że oto załóżmy nowy kościół, a w tym nowym kościele zgromadźmy tylko czystych i prawych, bo takich prób pełno było podejmowane. Stąd te niekończące się podziały w świecie zachodniego chrześcijaństwa, w protestanckich, zwłaszcza kościołów, których oficjalnie jest chyba w tej chwili 300, a one się dalej dzielą. Więc gdyby taką diagnozę postawił Roddreher, nie uwierzyłabym mu i nie polecałabym książki. Ale on mówi, że będziemy żyć w czasach strasznych, jeżeli nie zaczniemy się organizować w małych wspólnotach. Bo już teraz jest problem z zatrudnieniem chrześcijan, zwłaszcza w dużych korporacjach, w dużych zakładach. Bo trzeba podpisać na przykład swego rodzaju lojalkę, że toleruje się różnorodność, czyli tą grupę LGBT, co znaczy lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści. Jeżeli tego nie podpiszesz, nie znajdziesz zatrudnienia albo będziesz zwolniony z pracy. I grupa zawodów może bardzo się zawężać, bo były już procesy kwieciarką w Stanach, które nie chciały zrobić wieńców ślubnych dla gejów czy lesbijek. Były procesy dla ciastkarzy, którzy nie chcieli młodej parze tego typu przygotować tortu. Ale to szczególnie uderzy w prawników, w lekarzy, w pielęgniarki, w nauczycieli i w ogóle w cały świat korporacji. Ponieważ grupa, która się nazywa Kampania, to jest Fundacja Praw Człowieka, to jest potężna grupa nacisku środowisk LGBT, która stawia chrześcijan pod presją, aby publicznie deklarowali się jako sprzymierzeńcy kolegów LGBT. I to jest na Zachodzie. U nas walczy się o coś takiego. I nawet plakietki na ubraniach mają informować o poparciu dla tej grupy. Więc wobec tych, którzy nie zgodzą się na noszenie plakietek, rodzi się ostracyzm, potem wyrzucenie z pracy. Już nawet na Zachodzie ortodoksyjni wykładowcy co przytacza przykłady autor. Znajdują się w ogniu krytyki nawet na uczelniach katolickich. I wielu znakomitych nauczycieli chrześcijańskich ma ogromne kłopoty ze znalezieniem pracy. Grupa aktywistów LGBT wpisała ich na listę hańby. I wpisała na listę hańby ponad 100 uczelni chrześcijańskich oraz wezwała firmy do niezatrudniania tychże absolwentów. I jesteśmy blisko sytuacji, pisze Rondrecher, gdy wierzący będą mieli zakaz wstępu do całych obszarów życia zawodowego. Świat korporacji staje się coraz bardziej wrogi wobec chrześcijan i ich tradycji. Wypycha z rynku pracy, traktuje jako zagrożenie dla środowiska. Oni są już nienaturalni w tym środowisku. Są pojedynczy, są rozsiani, są niezorganizowani, są słabi, więc ich trzeba w ogóle zamknąć w getcie i wypchnąć. W ten sposób przez 100 lat Zachód zepchnął swoich chrześcijan z centrum życia na margines. I my nie możemy czekać na to, aż z nami to samo ów świat, owa fala potopu zrobi. Autor tutaj cytuje bardzo ciekawe przysłowie, chyba amerykańskie. Martwe życie porywa nurt, żywe ryby płyną pod prąd. I zachęca, żebyśmy byli żywymi rybami. Prosi. Ucz się reguły życia klasztornego. Zmień swój dom w swego rodzaju klasztor. To jest możliwe. Daje proste rady, które my stosujemy jako prawosławni w Wielkim Poście. Wyłącz telewizor, wyłącz muzykę w radiu, nie słuchaj rozrywkowej muzyki, siadaj razem do kolacji z rodziną, odłącz laptopy i różne fora towarzyskie, skup się na modlitwę, stosuj post, ascezę, razem ze wspólnotą przeżywaj Wielki Post, bo wspólnota cię wzmacnia, czyli on poleca to, co my jako zwyczajni nawet chrześcijanie, bo on mówi, dzieli jakby chrześcijan już teraz na zwyczajnych i na ortodoksyjnych, że ta grupka ortodoksyjnych, którzy nie poszli w świat rozmywania chrześcijaństwa, świat traktowania chrześcijaństwa jako rozrywki, jest taka mała, tak się kurczy. Ale proponuję też więcej, że my powinniśmy być też aktywni na forum legislacyjnym. Powinniśmy mieć swoich prawników, nauczycieli. Powinniśmy dbać, jeżeli nam edukacja powszechna, gdzie jest nauczanie o grupach LGBT, o równości seksualnej, o transseksualizmie i tak dalej, ta ideologia gender jest powszechnie wprowadzana do szkół, to my załóżmy swoje szkoły. Wróćmy do nauczania początkowego w ramach rodziny, kiedyś sprawdzającego się i teraz coraz bardziej popularnego w Stanach Zjednoczonych, że na etapie początkowym matka albo wynajęta osoba, nauczycielka, uczy te dzieci i my swoje dzieci nie narażamy na tą zwichniętą ideologię. On proponuje, załóżmy swoje firmy. I tutaj podaje przykład swojej prawosławnej przyjaciółki, która założyła wydawnictwo. I ponieważ nie mogła nigdzie wydać książek takich, które ona pisała, a które chciałaby, żeby czytały jej dzieci, czyli o tym podłożu głęboko chrześcijańskim, to założyła swoje wydawnictwo. Wydała już 200 tytułów. Ma w całych Stanach Zjednoczonych współpracujących z nią autorów i sieć rozprowadzania tychże książek, które nie przyjmują inne domy, powiedzmy, książki czy hurtowni. Mówi o innej przyjaciółce, też prawosławnej, nie, ona nie jest prawosławna, ona jest protestantką, która założyła zakład szyjący dla kobiet w średnim wieku ubrania eleganckie i skromne, które nie oblekają kobiet w przeźroczyste ciule i wysyłają je do świątyni, a te kobiety biedne nie mają nawet gdzie za bardzo kupić normalnego ubrania, skromnego i eleganckiego. Zachęca do tworzenia, otwierania swoich szkół i pójścia do szkolnictwa średniego i nawet wyższego. I do kształcenia swoich specjalistów i swoich elit. I do szerokiego dialogu między chrześcijanami różnych konfesji, bo on się obawia, ja też tak uważam, że nadszedł czas, kiedy chrześcijanie nie powinni hodować animozji między sobą, bo żyjemy zupełnie w innych czasach teraz, ale powinni nawzajem siebie chronić, wspierać się i pomagać. Co nie znaczy, że my powinniśmy zacierać i rozmywać różnice teologiczne między sobą. Nie, od tego jestem daleka. Najważniejsza jest prawda. Jeżeli sięgamy do pierwszych wieków chrześcijaństwa, jeżeli chronimy tradycję, to w tym jest zawarta prawda. Jeżeli sięgamy do doświadczeń bardzo głębokich, monastycyzmu, no głównie wschodniego, bo ten w najczystszej formie przetrwał, to tu jest prawda. Ale my powinniśmy szanować drugiego chrześcijanina, my powinniśmy go wspierać i nie dać jemu pochłonąć się przez tą falę narzucanego ateizmu, narzucanego też poprzez polityków, poprzez systemy prawne i tak dalej. Autor odwołuje się też do słów metropolity Wołokołamskiego, dobrze mówię, Hilariona Ofiejewa, to druga postać w cerkwi rosyjskiej odpowiadająca za sprawy stosunków z zagranicą, który kilka razy apelował do tradycjonalistów chrześcijan na Zachodzie, by stworzyli wspólny front jako tamy przeciw ateizmowi i sekularyzacji. Przywołuje też myśli prawosławnych teologów Oliwa Lacramenta czy Aleksandra Szmemada i wskazuje na wagę prawosławia w zgłębianiu tradycji i historii Kościoła. Także pisze o prawosławnej przyjaciółce, która była wychowana w ewangelickim domu, ale zanim nie przeszła na prawosławie, nie miała pojęcia, czego uczy wczesny Kościół, ani kim byli ojcowie Kościoła. W młodości ukarmiono tylko posną zupką, płytką ideologię i optymistycznymi sloganami. I dopiero kiedy zetknęła się z prawosławiem, mogła sięgnąć do tych głębokich pokładów tradycji. I ona powiedziała, że nic dziwnego, że kultura chrześcijańska w nowoczesności więdnie. No, jeżeli jest rozmywana i dostosowywana do ducha czasu, to nie ma innego wyjścia. Czyli ciągle musimy trzymać się, oprócz tej praktyki codziennej, której nas nauczyli ojcowie, trzymać się tradycji. No i w sumie być szczęśliwym, że jeszcze cerkiew tak się nie zagubiła, jak kościoły zachodnie. To tyle o tej książce. Polecam.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.